Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Drodzy, wczoraj, tak jak już brat Marcin powiedział, mieliśmy błogosławiony czas spotkania dla małżeństw, ale tak jak pewnie też słyszeliście i my też również to uczyniliśmy, zapraszaliśmy nawet też osoby nie w związku małżeńskim. Mieliśmy też jedną naszą podopieczną akurat z Wałbrzycha, Ewelinę, która mogła zaczerpnąć też takiej lekcji przygotowawczej do życia w rodzinie, ponieważ wiemy, a opiekujemy się nią, że nie ma powołania do zostania jako singielka. Dlatego też mówiliśmy, zapraszamy cię, przyjedź, i też podziwialiśmy jej też gotowość do uczenia się. Też kiedy my z nią rozmawiamy, to mówiliśmy, że nie każdy z nas miał dobre wzorce. Pochodzimy z różnych rodzin. Dlatego też ja opowiadałem jej, skąd ja czerpałem. Ja miałem ten przywilej, że miałem wokół siebie czterech pastorów, dwóch emerytowanych, dwóch czynnych. Mieliśmy w kole młodzieży młodzież, która urodziła się w rodzinach wierzących. Mieliśmy mnóstwo aktywności w zborze, w którym się wychowywałem. A wychowywałem się tutaj we Wrocławiu, ponieważ jestem nowodworzaninem. Potem mieszkaliśmy na Włuchoborze Wielkim. Tutaj urodziły się nasze dzieci, Kuba i Marta. Kubę i Adę już znacie, bo jest wśród was. A Gosię poznałem w Giżycku na moją żonę, która tutaj siedzi razem z Kubą i Zadą na pierwszym moim obozie chrześcijańskim. Wczoraj opowiadałem, już nie będę tego opowiadał, ale tylko tak jedno, że poznaliśmy się po prostu wpadając na siebie. Jedno wychodziło, drugie wchodziło do kościoła i tak się pacnęliśmy i tak się poznaliśmy. A 2,5 tygodnia później Pan Bóg pokazał mi, że to jest moja żona i ja jej się oświadczyłem. I nasze życie rozpoczęło się po 2,5 tygodniach zaręczynami przed Panem, modlitwą i oświadczynami. I tak jak zawsze mówię, my nie chodziliśmy ze sobą, my byliśmy tak naprawdę od razu narzeczeństwem z kierunkiem małżeństwa. I nasza przygoda małżeńska trwa do dzisiaj. Jest to jedna z najwspanialszych rzeczy, która mnie spotkała. I moja żona mówi, że ją tak samo. Ponieważ mam taką przewagę, że ona siedzi, a ja jestem tutaj, to w razie czego możecie ją zapytać, możecie też zapytać Jakuba i Adę. I to jest nasza też radość, nie chwalonko, ale to jest nasza radość, że tym właśnie żyjemy, czym stała się dla nas dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi rodzina. To jest nasza obfitość, o której dzisiaj chcę z wami podzielić się tym, mówić i zostawić to, wierzę, że w waszych sercach, ku zbudowaniu i ku zachęcie. Bill Johnson powiedział kiedyś, nie mogę sobie pozwolić, aby w mojej głowie zagościła myśl, która nie jest jego. Nie mogę sobie pozwolić, aby w mojej głowie zagościła myśl, która nie jest jego, mojego Pana. Jeśli nie mamy społeczności z Bogiem, to można zapytać śmiało i poważnie, co mogę dać drugiemu? Co mogę dać współmałżonkowi? Ponieważ dzisiaj nie chciałbym, żeby osoby, które nie są w rodzinie, nie są w małżeństwie, nie czuły się pokrzywdzone. Zaręczam, że to, co dzisiaj będę mówił, jest do każdego. A też między innymi śmiało to możemy sobie tutaj podkreślić i zbudować tą podstawę, ten fundament wstępny. Dlatego, że Słowo Boże nie rozdziela w Biblii rodziny od pozostałych ludzi. Słowo Boże kieruje wszystkie słowa zarówno do osób żyjących w pojedynkę, jak i do rodzin. I dam przykład. Jeżeli Filipian czytamy i w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, to ja mam pytanie, czy to jest słowo zarezerwowane do społeczności w kościele, kiedy my jesteśmy i się zgromadzamy, czy to jest słowo skierowane do nas, kiedy żyjemy poza Kościołem? Odpowiedź jest wszędzie i do każdego. Jeżeli odsaperowujemy te słowa i im podobne i zarezerwujemy je do Kościoła, to stworzymy sobie bardzo miłą atmosferę, bardzo miły klub bardziej niż Kościół, który wytworzy bardzo sympatyczną atmosferę uprzejmości, akceptacji i pozwoli, że w życiu poza Kościołem będziemy już inaczej się zachowywać i nie bardzo stosować te nauki Pisma Świętego. Mówię tak dlatego, że obserwując i pracując tyle lat w Kościele i w duszpasterstwie, zauważyłem, że niestety tak się stało. Otóż zupełnie inaczej wiele osób, które przeżywa problemy rodzinne, zachowuje się w domu, a inaczej w Kościele. Jeśli stosujemy taką metodykę, która polega na tym, że mamy inną taryfę, inny dialog, inną komunikację z moją żoną i żona z mężem w domu niż w Kościele, to znaczy, że mamy dwie tożsamości. A w Panu Jezusie, Jezus chce tego i nawrócenie na tym polega, że mamy jedną tożsamość, jedno nowe duchowe życie. I dlatego Bill Johnson powiedział coś, od czego zacząłem. Nie mogę sobie pozwolić, aby w mojej głowie zagościła myśl, która nie jest jego. A więc taką więź, jaką posiadam z Bogiem, taką chcę mieć w Kościele i taką chcę mieć ze swoją żoną w domu. Chcę do Kościoła przychodzić taki sam, jaki jestem w domu. Radosny jestem w domu, to radość chcę przynieść tutaj. Jeśli przynoszę zabarwiony uśmiech do Kościoła, to ja mam problem i niestety nie będę budował Kościoła. Jeśli w domu nie przeżywam tej radości, którą tutaj mam, to znaczy, że przychodzę tutaj tylko, aby czerpać. Wczoraj miałem taką rozmowę z Martą i mówiliśmy sobie właśnie o tym uwielbieniu. I to powtórzę, że ja chcę przychodzić do Kościoła już radosny, a nie chcę, żeby Marta mnie pobudzała do radości, której tak naprawdę nie mam. Oczywiście Kościół jest tym miejscem, w którym możemy przyjść i się wyżalić. Oczywiście, że Kościół jest tym miejscem, w którym możemy przyjść i powiedzieć, bracie, siostro, pastorze, smutno mi, pomóc się ze mną, jak najbardziej. Ale nie może to być stan przewlekły. Ja chcę śpiewać razem z Martą, a nie chcę i razem tutaj z siostrą, ja zawsze mówię nauczycielką, Magdą. Ona wie, że ja na nią mówię siostra nauczycielka i mi wybacza. Ja nie chcę być pobudzany przez nie, przez śpiewających i grających. I mówię, o, fajnie, że zaśpiewaliście, bo teraz mi się dobrze śpiewa, bo tak naprawdę to mi nie było do śmiechu ani do śpiewu, zanim tutaj wszedłem. Więź, którą mam z Bogiem, chcę mieć na co dzień. Od poniedziałku do soboty i naładowany tą więzią, tą społecznością, chcę przychodzić do społeczności, bo wtedy budujemy się nawzajem. Wtedy ja zbuduję was, a wy mnie. Taką więź, relację i kontakt, jaki mam z Bogiem, taką relację mogę zaoferować mojej żonie, moim dzieciom i moim siostrom i braciom. Nic ponadto. Nie dam czegoś, czego nie mam. Jeśli leżę w szpitalu i mam wprowadzoną sondem do żołądka czy kroplówkę, a miałem taką przypadłość, na 3 czy 4 doby byłem na kroplówce, miałem rurkę wprowadzoną do jakiejś tam części ciała, już nie pamiętam, i byłem sztucznie utrzymywany, sztucznie karmiony. I choć mnie karmili, jednak pokarm ten nie był naturalny. Podtrzymywany byłem sztucznie. Jeśli nie czytam słowa i nie karmię się duchowo, to prowadzę nienaturalne duchowe życie. Jeśli nie słowem z kolei się karmię, to czym się karmię? Skąd pochodzą mądrość, mądre decyzje, praktyczna miłość, świeżość, więź, jeśli nie od Boga? To jest zasadnicze pytanie i bardzo ważna kwestia naszego życia. Dlatego dzisiaj, jak już zrobiłeś wstęp, bracie, chcę mówić o obfitości w małżeństwie, ale też i w społeczności dzieci bożych, bo jest to tożsame dla nas wszystkich. Małżonkowie kochający się miłością Bożą zdają sobie sprawę, że bycie w relacji małżeńskiej nakłada na nas ogromną odpowiedzialność. Nikt inny nie zrobi tego, co do mnie należy za mnie. Czujemy to za każdym razem, kiedy cieszymy się tą wolnością, którą mamy w Jezusie Chrystusie, którą nam została dana. Mówiąc wolność, mam na myśli wolność od grzechu, wolność, że kiedy jestem w Chrystusie, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jestem nowym, uwolnionym człowiekiem, wolnym od nałogów, wolnym od złych słów, złych myśli. Wszystko jest nowym. Świętość Jezusa Chrystusa wlewa się przez odrodzenie i narodzenie się na nowo z Ducha Świętego każdego dziecka Bożego. Nikt inny. Czy czujemy, że to za każdym razem, kiedy ta wolność, nowość w Jezusie Chrystusie nas dotyka. Wiem, że mogę zrobić wszystko wtedy, co tylko dyktuje mi serce, kiedy w sercu mieszka Pan Jezus Chrystus. Ale ja Nim zarządzam. Bóg nas nie zniewolił, dawał nam i daje nam zawsze wolną wolę. A ponieważ w moim sercu kryje się pragnienie ochrony relacji małżeńskiej, podejmuję decyzję, biorąc pod uwagę także to, jak wpłyną one na nas. W Biblii mamy naukę o wolności. Pierwszy Koryntian Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wolność sprawia, że zaczynamy lepiej zdawać sobie sprawę z naszej osobistej odpowiedzialności. Ta wolność Jezusa Chrystusa, z Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie jest wolnością uświadamiającą sobie więcej niż przedtem. To Bóg właśnie uświadomił mi, czym może być dla mnie rodzina, społeczność, relacja z innymi. To Bóg sprawił, że przez tą odnowę myślenia poprzez rodzinę przesunął to myślenie na każdą inną dziedzinę. Wtedy, kiedy poszedłem do pracy jako dziecko Boże, jako nowy człowiek, zacząłem inaczej i zaczynamy inaczej postrzegać przecież właśnie swoich współpracowników, sąsiadów, dalszą rodzinę i tak dalej. To taka właśnie jest wolność w Jezusie Chrystusie, odkrywająca, odświeżająca. Nie przejmując tej odpowiedzialności, z kolei tracimy też tą wolność. Jedynym sposobem, aby ją wzmacniać, jest uczenie się radzenia z tą rosnącą liczbą odpowiedzialności, liczbą wyborów. Gdy dobrze nimi zarządzamy, a Biblia mówi o szafarstwie, prowadzimy nasze życie coraz większej obfitości. Jezus powiedział, że złodziejem jest diabeł. Ten, kto przychodzi kraść, zabijać i niszczyć. Znamy ten fragment. To przez diabła pojawia się ograniczoność. To diabeł ogranicza, to diabeł związuje. Znikają możliwości i rodzi się obawa, strach. Ale Syn Boży przyszedł, aby owce miały życie i obfitowały, mówi nam ewangelista Jan. I miały życie i miały życie w obfitości. Ewangelia Jana 10:10. Ja przyszedłem, mówi Jezus, aby miały życie i obfitowały. W Jego sercu drzemie pragnienie błogosławieństwa nas i zaopatrywania we wszystko, co jest od Niego. Pierwszy Jana, w pierwszym rozdziale od 3 wiersza czytamy, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z Nim mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Jezusem i Synem Jego, z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość wasza była pełna. Podstawowym błędem, który popełnia też wielu wierzących, jest utożsamianie pojęcia dobrobytu z majątkiem. Brat Marcin nam już o tym mówił. A przecież myślenie, że pieniądze sprawiają, że ktoś pławi się w dobrycie, jest to tak samo uzasadnione jak opinia, że każdy trzymający piłkę do siatkówki jest siatkarzem. Majątek i pieniądze należą do rzeczywistości zewnętrznej, podczas gdy obfitość Ducha Świętego jest stanem wewnętrznym. Co więcej, to, co mamy w środku, zawsze wyjdzie i będzie się ujawniać z wnętrza na zewnątrz. Przez wiele stuleci, błędnie rozumiejąc, różni przywódcy religijni starali się zawładnąć umysłami wierzącymi, wpajając im to, że ubóstwo i bycie w biedzie jeszcze bardziej ukazuje duchowość. Sugerowali, iż człowiek biedni, im biedniejszy człowiek, tym bardziej duchowy. Wieki średnie to pokazywały i to mówi nam historia. A obecnie niektóre też kościoły i miejsca na kuli ziemskiej, przywódcy dochodzą do drugiej skrajności, propagując tak zwaną Ewangelię dobrobytu, przez którą wielu wierzących zatraciło się w tej drugiej skrajności, w tym drugim biegunie. Zamiast szukać pełni mocy w pocieszeniu, w obfitości duchowej. Chodzi o wolność i pełny dostęp do duchowej obfitości pochodzącej wyłącznie z jednego źródła, którym jest nasz Bóg, Zbawiciel Jezus Chrystus. Popatrzmy na Abrahama poprzez pryzmat jego Pana, którym jest Bóg i ten Bóg jest naszym Bogiem. Aby lepiej zrozumieć pojęcie mentalności dobrobytu i duchowości i duchowej obfitości, przejrzyjmy się przez chwilę jeszcze raz pewnie w naszym życiu podróży, w której Bóg prowadził Abrahama. Rozpoczął, jak wiemy, jako Abram, a skończył jako Abraham. Przeszedł pewien proces, który wydobył pełnię wspaniałości zaplanowanej dla jego życia przez Boga. Biblia mówi, że Abram już był bogaty, zasobny w trzody i posiadał pokaźny majątek i duże obszary ziemi. Ale ciekawym jest, co też niedawno, pomimo że uwielbiam historię Abrahama, na nowo odkryłem, że to Bóg mówi o bogactwie Abrahama, Abraham o tym bogactwie nigdy nie mówi. To jest właśnie ciekawe, bo on nie żył bogactwem. On był bogaty w Bogu, przez Boga ubłogosławiony i materialnie, i duchowo, ale skupiał się na bogactwie duchowym. Skupiał się na tym, jak prowadził go Bóg, że mógł na niego zawsze, zawsze liczyć. Uczciwie zarządzał tym, co miał, ale to, co najważniejsze, to, że obfitował duchowo. By zabrać go na kolejny poziom, Bóg dał mu moc i wskazówki, objawił mu swój plan, w których wzrastał. Potykał się czasami, ale wzrastał. Obserwując tę historię, przyglądamy się drodze Abrahama i przyjrzyjmy się też jeszcze raz na nowo, by z niej dziś zaczerpnąć duchowego pokarmu i spróbujmy odnieść tę historię oczywiście do swojego życia, do siebie. Pozwala to przyjrzeć się własnemu nastawieniu i rozpoznać bariery, które może przeszkadzają naszej relacji z Bogiem. Może gdzieś są jakieś bariery, ale to tylko Bóg może pokazać, nie ja. Ponieważ czasem nie widzimy tego, co hamuje. Czasami potrzebujemy czasu, jakiegoś potknięcia się. Czasami jest to nawet choroba, szpital, który zatrzymuje nasze życie. I wtedy Bóg puka i mówi, zatrzymałem cię, bo chcę ci coś pokazać. Tak było w moim życiu. Ja mam 14 wypisów ze szpitala, czyli wynika z tego, że często mnie Bóg musiał zatrzymywać. Jest w tym coś. Szczerze powiem wam, że zawsze, kiedy byłem w szpitalu, odkąd byłem wierzącym człowiekiem, bo część z tych wypisów jest sprzed nawrócenia, zawsze pytałem się mojego Boga, Panie, jeśli zatrzymałeś mnie, musiałem coś odwołać, jeśli coś było, to sami wiecie, czy to z własnego życia, czy z życia waszych bliskich, znajomych, że mogłeś mieć nawet wizytę u prezydenta zaplanowaną, ale jeśli spotkała cię choroba i wylądowałeś w szpitalu, to ze szpitala nikt cię na łóżku, wózku nie zawiózł do tego prezydenta. Nawet taką wizytę trzeba było odwołać. Ja zawsze mówię, Panie, dlaczego? Co chcesz mi pokazać? I uwierzcie mi, zawsze Bóg mi coś pokazywał. Widziałem w tym prowadzenie i dziękowałem mu wtedy za tą chorobę i za ten czas. A więc każdemu z nas Bóg jeśli mamy bariery, to w jaki sposób, w taki czy inny, będzie chciał pokazać, co hamuje, co ogranicza nasze życie w Bogu, które chce On, żeby z kolei obfitowało. On nigdy nie hamuje tego życia, On nigdy nie hamuje tego rozwoju, tego wylewu swojego błogosławieństwa. To wiemy dobrze, że my ludzie wyhamowujemy czas ten proces. W pierwszej Mojżeszowej 12:1 czytamy o wielkim przesłaniu dla Abrahama. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swojego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Już na początku, już na samym początku Bóg jasno daje do zrozumienia Abrahamowi, że zamierza zamienić jego z miejsca zamieszkania, jego adres zamieszkania i całe jego życie. Coś, co było całkiem dobre, miało się stać i zamienić się na niepojęte. Przez ciebie, mówi Bóg, będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. To jest niepojęte. To jest trudne do określenia. Takie słowo otrzymać. I pewnie Abraham zastanawiał się, jak to się ma spełnić. Jaką ja mam w tym rolę odegrać? W Nowym Testamencie apostoł Paweł tę samą obietnicę kieruje do nas. W Galacjan 3:29 czytamy, napisał, że jeśli należymy do Chrystusa, jesteśmy potomstwem Abrahama, dziedzicami i dziećmi jego obietnic. A więc każdy czytelnik, wierzący chrześcijanin, czytający te słowa, powinien się zatrzymać. Oderwać od wszystkiego, co jest. Tak jak wczoraj mówiliśmy, jak chcemy mieć przyjaźń, to trzeba zamknąć wszelkie przeszkadzacze elektroniczne i powiedzieć: Panie, co ty do mnie mówisz? Mówisz tak wielkie rzeczy. To, co się wydarzyło tysiące lat temu, dotyka również dzisiaj i mnie? Otóż tak, jeżeli jesteśmy prawdziwie wierzącymi ludźmi, co nie ma wątpliwości oczywiście, ufam, że jesteśmy właśnie tymi, którzy przyszli tutaj, by karmić się Słowem Bożym, żywym Słowem Bożym, to dzisiaj to Słowo jest tak poważne, że nie da rady się nad nim nie zatrzymać. Panie, zadaj to pytanie w swoim sercu, dzisiaj, w tej chwili nawet, słuchając, kiedy ja mówię, kiedy dalej będę mówił. Panie, to do mnie kierujesz te słowa, naprawdę? Bo to brzmi jak słowo, które czasami... Jak mieliśmy jakieś problemy, mówię, no tak, no do kogoś takiego zacniejszego, normalnie funkcjonującego, to może i tak, bo nasza kategoria myślowa jest przez uczynki, przez wielkość, przez to, co się zdarzyło, skąd pochodzimy. I ja też byłem takim chłopcem z Nowego Dworu, który był prostym chłopcem wychowującym się w rodzinie, w której nie było ciekawie. Nie było wzorców też. I kiedy dochodziły do mnie te słowa, to wciąż gdzieś tam jest: Panie, na pewno do mnie? A Pan mówi do każdego z nas. Nie różnicuje nas. Jeśli należymy do Chrystusa, jesteśmy potomstwem Abrahama, dziedzicami i dziećmi Jego obietnic. Pozwólcie, że wrócę do tego fragmentu zwiastowania, które miałem tutaj przed wami ileś miesięcy temu, kiedy mówiłem o Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ja lubię ten obraz, ponieważ razem byliśmy w Monako 2 razy, razem z Kubą też również. I byliśmy pod pałacem króla Alberta. Ja zawsze sobie to wyobrażam, czy dzisiaj, gdybym tam stanął i wtedy, kiedy staliśmy pod pałacem, przepięknym i malutkim oczywiście królestwem Monako, ale jednak królestwem. I gdyby wyszedł książę i powiedział: Jakub, Gosia, wtedy byliśmy w czwórkę, Marta, Janusz, zapraszam was na miesiąc do siebie. To ja zadaję sobie pytanie, czy ja bym był wtedy gotowy? I otóż bym musiał podpowiedzieć śmiało, no nie za bardzo. Ani strojem, chyba że powiedzieli: jest tam taka garderoba, przebierzemy cię. Ale zwyczajami też. Ja nie wiem, jak się poruszać w pałacu. bo nie, to nie jest zaproszenie na zwiedzanie, tylko na miesiąc, dwa, trzy wakacji. Chcę, żebyś był moim głównym gościem, chcę, żebyś jadał ze mną. I pytanie, czy ja jestem gotowy? Tak z ulicy? A tutaj czytamy, jesteśmy, bez względu na to, w jakim stanie jesteśmy, dziedzicami i dziećmi Jego obietnic. Również przez nasze życie powinno płynąć to, co przez Abrahama, to słowo teraz, jakie przerobić, jakie zastosować, jakie przyjąć, w taki sposób, żeby uświadomić sobie, że również przez nasze życie powinno płynąć to błogosławieństwo dla innych, na wszystkich tych, którym jest to możliwe przekazać. Ale zanim zaczniemy z wrodzonym talentem to czynić wobec innych, to nie zapominajmy, że pierwszą osobą, na której to błogosławieństwo powinno ode mnie spłynąć, jest mój współmałżonek. To są moi i twoi najbliżsi. To jest moja rodzina. Jakie są klucze do Bożej obfitości? Pierwszym z nich jest tutaj, w tym fragmencie i historycznie wydobywamy to imię Abraham. Znaczy ojciec wielu narodów. Abraham znaczy ojciec jest wysoki, wywyższony. Wywyższony ojciec. Tutaj w tym momencie on już nie jest zwyczajnym ojcem. On jest wyposażonym przez Boga, wybranym mężczyzną, na którym spoczęła ogromna odpowiedzialność. Samo jego imię na to właśnie wskazywało. Ale ta wysoka ranga nakładała na niego jeszcze większą odpowiedzialność niż na innych mężczyzn wokół niego żyjących. Z tym człowiekiem współpracował Bóg. Abraham był, jak mówi Słowo Boże, wywyższonym ojcem. I podobnie ci z nas, którzy starają się zrozumieć Boże działanie, muszą sobie uświadomić, że to Bóg zaprosił nas, abyśmy wzięli na siebie jeszcze większą odpowiedzialność niż pozostali ludzie. Jeżeli twoim współpracownikiem, sąsiadem, członkiem rodziny jest osoba nieposiadająca życia nowego w Jezusie Chrystusie, to nasza odpowiedzialność jest wyższa. To jest odpowiedzialność duchowa, by przekazać im Bożą wolę wobec każdego człowieka. Kształtuje to nas i sprawia, że zyskujemy, taka świadomość, że zyskujemy gotowość, aby podążać za Bogiem według Jego woli, którą nam objawia. W Nim i tylko w Nim dochodzimy do miejsca, którego architektem i budowniczym jest sam nasz Bóg. A taką wędrówkę rozpoczął wtedy właśnie Abraham. Jego architektem wędrówki, jego planu, jego życia i miejsca był sam Bóg. On nie musiał się o to zatroszczyć. On nie planował, on nie miał już przygotowanego, gotowego architektu na swój dom. On nie miał GPS-a i planu ścieżki i drogi, po której będzie wędrował. Wszystko, powiedział Bóg do niego, jest w moich rękach. Ty tylko idź za mną. Abraham, w Hebrajczyków 11:10 czytamy, jak Abraham i dalej czytamy, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I tak podsumowuje to Nowy też Testament. Przeciąga ze Starego Testamentu i mówi, to jest prawda, która jest aktualna, pomimo, że minęło setki lat. Kościele, to jest prawda, która przeszła też przez Stary i Nowy Testament do nas dzisiaj. Oczekiwał bowiem i my, ojcowie, mężowie, rodziny, członkowie zboru, powinniśmy mieć tą świadomość i to nastawienie, tą odpowiedzialność, że budowniczym, kierującym, kierownikiem i twórcą mojego życia i śladem, po którym chcę iść, jest mój Bóg. Drugą istotną rzeczą jest to, co Bóg powiedział do Abrahama na samym początku. Zachęcam, by potraktować te słowa bardzo osobiście, jakby były skierowane do mnie dzisiaj na nowo. Pan powiedział, parafrazując te słowa, Abrahamie, chcę, byś opuścił swój kraj. Innymi słowy, chcę, abyś opuścił ziemię, swoje terytorium, swój obszar geograficzny, chcę, abyś oddalił się od ograniczeń, które zaakceptowałeś, które stały się źródłem twojego poczucia bezpieczeństwa, twoją przestrzenią komfortu i wpływów. Jednym z powtarzających się przesłań Bożego poruszenia jest to, abyśmy opuścili naszą oswojoną strefę. Musimy tego dokonać często w naszym życiu, aby oprzeć się tylko na Bogu, by tylko On z kolei mógł obficie nas pobłogosławić. Często właśnie w rozmowach przejawiał się u mnie w tym momencie, chcę to uświadomić wam, kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy wahali się, czy pójść za Chrystusem. Mam przed oczyma jednego z naszych podopiecznych jeszcze ze Szczytna, miał na imię Jacek. I on poszedł za Panem, ale jego problemem był jego dom rodzinny. I kiedy wracał do domu, wpływ i nacisk mamy szczególnie sprawiał, że wahał się, czy iść dalej. Chciał się gdzieś zadeklarować, chciał stanąć i ochrzcić się. Ale kiedy wracał do domu, to tyraliera, jaką przeprowadzała jego mama, szczególnie na jego głowę, na jego osobę, była tak mocna, że oddalał to od siebie. I nie widział w tym rozwiązania. Doszło do tego, że zamykała go, dorosłego chłopaka zamykała go i dzwoni i mówi, nie mogę przyjść na nabożeństwo, byłem zamknięty. Ale przyszedł taki moment, że Bóg mu dał odwagę. I kiedy też jeszcze wcześniej rozmawialiśmy i mówię, wszystko się opiera na zaufaniu. Jeśli zaufasz Bogu i postawisz wszystko na jedną kartę, to wtedy stajesz przed Bogiem i mówisz, nic już więcej ja nie będę kombinował, a Ty, Boże, pokaż, jak to rozwiążesz. I to jest taki moment, w którym bardzo często też, nie wiem, czy też to robicie, ale ja stosowałem, że to jest taki moment, w którym musimy pokazać sobie i innym, że jeśli nie zostawimy naszych planów, to tak naprawdę Bóg nigdy nie może pokazywać, jakie ma rozwiązanie. Jeśli nie pozostawimy swoich planów, swoich doświadczeń, kombinacji, swoich tak zwanych planów B, to Bóg nie może zadziałać. Bóg nie będzie działał w 10% twojego planu. On chce objawić swój 100% plan. A my możemy go przyjąć i zostać nim pobłogosławieni w 100% Bożym planie. I kiedy właśnie on to zrozumiał, postawił wszystko na jedną kartę i mówi, cokolwiek się stanie, a wiedział, że kiedy przyjmie chrzest, to powiedziała matka, w tym dniu spakuję cię i musisz opuścić dom. I tak się stało. I przyszedł z torbą, z walizkami do nas. I zamieszkał z nami. Ale Bóg sprawił, że po kilku miesiącach jego mama zadzwoniła. I on, gdyby nie zrobił tego kroku, nigdy by nie zobaczył, jak Bóg chce zadziałać w jego życiu. Że Bóg oddalił ten strach, on mógł przyjąć chrzest, on mógł pójść za Bogiem, a relacje z jego mamą poprawiły się i stały się jeszcze lepszymi niż i z jego rodziną niż przedtem. Bo tak Bóg działa. Bo kiedy mu zaufamy, on pokazuje, ja ci teraz pokazuję, jak ja to rozwiążę. To z kolei po trzecie polecenie wypowiedziane do Abrahama, w którym Abraham słyszy od Boga, chcę, abyś opuścił też nie tylko ziemię, nie tylko strefę geograficzną, ale i rodzinę. Z jednej strony każdy z nas otrzymuje tożsamość od tych, który wzrasta. Z drugiej bardzo trudno jest doprowadzić do zmiany czy dalszego rozwoju tożsamości, gdy została ona już ugruntowana i przyjęta przez ludzi z naszego otoczenia. Załóżmy, że jesteśmy najmłodszym z rodzeństwa, z pięciorga rodzeństwa. Nawet jeśli jesteś dorosły, piastujesz stanowisko dyrektorskie, co z tego? Ojciec i tak powie, wiem, synu, ale dla nas zawsze jesteś tym Jasiem, tym małym Jasiem. Wiem, że jesteś dyrektorem. Ty jesteś dla mnie Jaś, nasz kochany Jaś. To pewnego rodzaju zaszufladkowanie, czasami złe, czasami dobre. Może to być czasem bardzo też wygodna szufladka. Możemy możesz być zaszanowany, podziwiany przez swoją rodzinę, ale prawda jest taka, że tylko Bóg, ten, który zaprojektował każdego z nas, zna naszą prawdziwą tożsamość i nasze powołanie, aby je odkryć. Musimy wyzwolić się z ograniczeń narzuconych czasami przez środowisko czy przez czasami naszą rodzinę. Tak bywa. Pan mówi do nas tak, jak mówi do Abrahama, chcę, abyś zostawił za sobą swoje fizyczne, geograficzne i przywódcze ograniczenia. Chcę, abyś opuścił przestrzeń, w której czujesz się komfortowo i atmosferę wpływów, w której do tej pory byłeś. W końcu Bóg mówi też nam, chcę, abyś opuścił dom twojego ojca i związał się z tą oto kobietą, mężczyzną na przykład. I na tym chciałbym skupić naszą uwagę. Dom ojca to miejsce, w którym faktycznie otrzymujemy ojcowską tożsamość, bardzo potrzebną, zacną. I jeśli mamy taką możliwość, to czerpiemy z niej. Ta z kolei też obdarowała ci szkiełko, przez które spoglądasz na świat i swój potencjał często. Funkcjonujesz, co naturalne, w określonej grupie ludzi, w której się wychowywałeś. Otaczają nas ludzie, którzy widzą świat tak samo jak my. W szkole, w pracy, w grupie rówieśniczej. Ale Bóg daje Abrahamowi jasno do zrozumienia, że zamierza zmienić jego adres zamieszkania. I on nam też daje do zrozumienia, że chce, żebyśmy spojrzeli przez jego szkiełko na ten świat, przez duchowe szkiełko, by Duch Święty miał wpływ na zdemaskowanie i zmianę naszego postrzegania, ponieważ zostaliśmy powołani między innymi do bycia książętami i księżniczkami, aby prowadzić takie życie, powinno do nas dotrzeć to Boże Abrahamowe powołanie, które każdy z nas może odebrać w każdej chwili swojego życia do królewskiej duchowości, obfitości i błogosławieństwa. O taką pełnię modlił się apostoł Paweł w liście do Kolosan 1:9. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Do pełnego poznania woli Jego. Powiedzcie mi, kto z was chciałby mieszkać w nie do końca wybudowanym domu? Kto z was chciałby jeździć nie do końca w wyprodukowanym aucie? Są koła, jest silnik, ale lakier jest jeszcze szały. W ogóle nie polakierowany. No ma dobrą moc, super jeździ. Jeździ jak inne auta, ale on ma... W ogóle lakieru nie ma. Dom nie do końca zbudowany. Nikt z nas nie chce niepełni. Każdy chce z nas pełnię i coś kompletnego. I apostoł Paweł mówi o tym, że życie duchowe może być niepełne. To właśnie Apollos był w takim momencie, kiedy Pryscyla i Akwila dopełnili, wytłumaczyli mu lepiej Słowo Boże i on się wtedy stał skuteczny. Ale już głosił Słowo. Biblia pokazuje nam takie fragmenty. Co mogę zrobić z tym fragmentem? Panie, może jeszcze jest coś, co chcesz wlać w moje życie? Jeśli tak, to przypomnę tą samą wczorajszą modlitwę. Badaj mnie, Boże, i poznaj myśli moje. Poddawajmy się Panu Bogu pod duchowy rentgen. On nam wręczy kliszę duchową. Spojrzysz przez światło i zobaczysz, o, pęknięcie. Czy ja wyglądam na lekarza? Wiecie, że nim nie jestem. Ani chirurgiem, ani lekarzem. Ale kiedy zawoziłem swoją koleżankę z gór, która miała złamaną nogę, nie będąc lekarzem, dostałem kliszę rentgenowską i zobaczyłem spiralne złamanie kości strzałkowej. Nie jestem lekarzem, ale dostałem rentgen. I znałem diagnozę. Bóg chce zrobić to również, kiedy każdemu z nas, który w pokorze przed żoną, mężem, przed Bogiem, mówi, Panie, może jest jakaś rysa, Apostoł Paweł, patrząc na Kościół, modlił się, chcę, żebyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, a ta mądrość i duchowe zrozumienie jest największym bogactwem, jakie możemy dostać. Bo kiedy przychodzi do różnych decyzji, które mamy w rodzinie, to one stają się łatwiejsze, klarowniejsze. Nie ma nic gorszego, jak decyzja niepewna, jak coś, co podpisujesz i mówisz, nie wiem, jak to będzie do końca. Chcę, aby ta analiza była dla nas okazją, by dostrzec, że choć mówimy i wymieniamy często przywileje dziecka Bożego, zapominamy, czy nie zauważamy, że nie zawsze żyjemy według tych wartości. Czy sam czujesz się dzieckiem króla królów? Czy sam czujesz się dzieckiem pana panów? Myślisz i żyjesz według Bożej etykiety? Reagujesz jak książę i księżniczka na sytuacje, których nie wypada, nie przystoi? Rzymian 8:14 mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, wszak nie wzięliście ducha bojaźni i ducha niewoli, aby znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Siostro i bracie, w Bogu mamy obfitość nieograniczoną. Nie wiem, co jest twoją obfitością. Wierzę, że jako Kościół, który powinien być jednym. Mamy podobne myśli, podobne zamierzenia i w nich się możemy wymieniać, dzielić. Ale chcę wam powiedzieć, że moją obfitością największą jest to, kiedy przebywam z moją żoną. Moją obfitością jest moje małżeństwo, rodzina, którą Bóg mi dał i stworzył. To relacje, które przebiegają, płyną przez prawie już 42 lata. To jest moja jedna z największych obfitości. To, że mogę dzielić z moją żoną Małgorzatą życie w rozmowach, w modlitwie, w planowaniu, w decyzjach, w odbieraniu jedności. Ostatnio zmienialiśmy kuchnię i to było też dla mnie takie piękne, że z jednej strony cieszyliśmy się tą nową kuchnią, a z drugiej, że wybory kolorów projektu były jednym pasmem tak naprawdę jedności. Pani w kasturamie, która nas obserwowała, widzieliśmy jej zdziwienie, że tak łatwo to nam przychodziło. Bo to już jest proces, no wypadałoby w tym wieku już i po tylu latach być takimi, ale nie zawsze tak jest. I nawet taka rzecz jest takim właśnie okienkiem, które do was przed wami otwieram, takiej radości, jedności w takich decyzjach. A przecież dobrze wiemy, że o takie sprawy niejedne rodziny się kłócą. Nie tylko nie mają jedności, ale co do koloru i wyboru projektu, potem zamiast radość jest kłótnia. To jest każda rozmowa, każde przebywanie. I to, co też i z Kubą, i z Adą mówimy, jak bardzo lubimy robić wszystko razem. I najmniejsze i największe rzeczy cieszą nas. Powroty do domu. To jest obfitość życia w Jezusie Chrystusie i w rodzinie. Dlatego zachęcam was, drodzy, odkrywajmy siebie w lustrze Bożego Słowa. Niech sam Ojciec kieruje nasz charakter, by smakować dar łaski, jakim jest nasz Pan, zamieszkujący i panujący w naszym sercu, w naszym życiu, obficie chcący nas błogosławić. A my poddajmy mu się, żeby to błogosławieństwo od niego odbierać. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.